Teraz naszym gościem Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Za nami dość długa, jak na polskie warunki radiowe, o tej porze rozmowa z posłem PSL-u Koalicji Polskiej Trzeciej Drogi. Mój Boże, ileż to trzeba się namówić, profesorem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, między innymi o energetyce. Podkreślenie, że utrzymamy, że przynajmniej ta władza, która idzie, będzie chciała w tym aspekcie oczywiście Koalicji Polskiej utrzymać program atomowy. No ale to jest jeden głos, koalicja będzie wieloczłonowa, 11 partii, być może 4 albo 3 kluby, tego jeszcze nie wiemy, co zrobi Trzecia Droga. Czy z tej całej mozaiki politycznej pan redaktor wie, jaką politykę energetyczną nowy ewentualny rząd będzie prowadził?
Teoretycznie można bazować na wypowiedziach przedwyborczych i na obietnicach składanych w trakcie kampanii celem analizy i wyznaczenia jakiegoś kursu, jaki ma zamiar objąć nowy rząd w energetyce. Natomiast dopóki nie poznamy przede wszystkim rozdziału ministerstw pomiędzy koalicjantów, dopóki nie poznamy osobowego składu, jeżeli chodzi o kadrę kierującą tymi resortami, no to trudno będzie cokolwiek powiedzieć bardziej konkretnego moim zdaniem. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jakie polityki zapowiadały te ugrupowania, które mają tworzyć nowy rząd, to widzimy parę punktów, które myślę możemy w miarę mocno obstawiać. Znaczy przede wszystkim każda z partii, która teraz ma wejść w skład nowej koalicji, zapowiedziała szybki rozwój źródeł odnawialnych. One mają rozwijać się w ciągu najbliższych lat bardzo dynamicznie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wzrost udziału fotowoltaiki, jak też energetyki wiatrowej, zarówno na morzu, jak i na lądzie. I najpewniej z tym związana będzie też decentralizacja systemu elektroenergetycznego, to znaczy postawienie na prosumentów, postawienie na sieci lokalne, sieci regionalne, nawet na mikrosieci, mikroinstalacje. Także to myślę, że jest wynikiem. Z pewnością też koalicja w jakiś sposób będzie musiała zaadresować problem rosnących cen energii w przyszłym roku, bo one już teraz wiemy, że będą raczej dotkliwe i pewnie będą wymagały jakiejś stabilizacji, pewnym mechanizmem wsparcia, więc sądzę, że tutaj też jakichś kroków możemy się spodziewać i biorąc pod uwagę, że przyszły rok też jest rokiem wyborczym, to jakiś mechanizm subsydiowania rachunków za energię, szeroko pojęto, nie tylko energię elektryczną, ale też na przykład gaz czy ciepło, on się pojawi. Pytanie, co z programem jądrowym? I deklaratywnie cała koalicja mówi dosyć jednym głosem, to znaczy, że program będzie kontynuowany. To nie tylko wspomniany przez pana redaktora ugrupowania Trzeciej Drogi jest za kontynuacją umów jądrowych, ale też Koalicja Obywatelska, Lewica jest proatomowa. Wszystkie te partie miały atom w swoich programach przedwyborczych. I myślę, że biorąc pod uwagę ogromne poparcie, jakim cieszy się technologia jądrowa wśród Polaków, no to program jądrowy będzie kontynuowany. Zwłaszcza, że mamy tu już zawarte pewne umowy, takie jak na przykład ostatnia umowa projektowa na budowę pierwszej, na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej, która ma powstać w lokalizacji Lubietowo-Kopalino. Tutaj zaangażowaliśmy partnera amerykańskiego do tego przedsięwzięcia, bo jest ono realizowane we współpracy z konsorcjum Westinghouse Bechtel, więc to też jest pewien aspekt, na który trzeba zwracać uwagę. Elektrownia jądrowa w Polsce ma swój wymiar geopolityczny i zaangażowanie Amerykanów wzmacnia szanse na jej realizację. Więc te trzy punkty myślę, że mimo wszystko będą takim konsensusem. No oczywiście zobaczymy, jak szczegółowo będzie wyglądała ich realizacja.
Chociaż i w Koalicji Obywatelskiej jest partia Zieloni, którzy są do atomu sceptyczni i już ma na Hołowni jakby pogrzebać, to tam też różne wypowiedzi o atomie się znajdowały, ba nawet Donald Tusk potrafił różnie z reguły za atomem, ale raz na jakiś czas pamiętam takie wypowiedzi w kampanii, że ten atom to będzie daleko i w ogóle to drogie, a trzeba działać już tu i teraz. Jak tu i teraz może wyglądać na przykład dla stabilności energetycznej, bo węgiel no, przynajmniej jakiś czas temu był nacenzurowanym, chociaż przy okazji kryzysu energetycznego nawet Adam Bodnar pisał teksty do Gazety Wyborczej, że palenie w piecu węglem to jest przywilej konstytucyjny każdego z nas.
Tutaj się nie odniosę do tych komentarzy, bo ich nie znam. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w elektroenergetyce w najbliższych latach, to czekają nas dwa podstawowe problemy. Przede wszystkim utrzymujący się wysoki pułap cen, jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji. One obecnie kosztują około 80 euro. Ale
przerwę, bo szybko znalazłem, bo to jest cudowny tekst i w ogóle wyślę go panu redaktorowi, bo to będzie, to trzeba wytapytować sobie. Adam Bodnar, z konstytucji można odczytać prawo obywatela do węgla. To jest tytuł artykułu z 4 sierpnia roku ubiegłego, czyli przed spodziewanym ewentualnym kryzysem energetycznym. To w ogóle cudowny jest artykuł. Dobrze, ale tyle tak, żartów. Wróćmy do rzeczywistości.
Jest to faktycznie ciekawa wykładnia konstytucji, więc się z chęcią zapoznam z tym materiałem. Natomiast wracając, czeka nas podstawowy problem w postaci wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. One obecnie kosztują około 80 euro za tonę i utrzymują się na tym poziomie już niezmiennie od kilkunastu miesięcy, raczej wykazując tendencję rosnącą. I to jest dla nas duży problem, bo nasza energetyka jest bardzo emisyjna i koszty związane z emisją odbijają się już na naszych rachunkach. Według szacunków Forum Energii w przyszłym roku za kilowatogodzinę możemy płacić około złoty 60, jeżeli tutaj zostaną wdrożone jakieś mechanizmy wsparcia. Więc to jest dosyć sporo w stosunku do cen energii, do których przywykliśmy, które były dwa razy niższe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że grozi nam luka wytwórcza. Ona została prawdopodobnie przesunięta lekko w czasie, bowiem ona wynikała głównie z końca wsparcia dla elektrowni węglowych z tak zwanego rynku mocy i tutaj na forum Unii Europejskiej, na forum Rady Unii Europejskiej udało się wytargować przesunięcie tego terminu zakończenia wsparcia z roku 2025 na 2028. To jeszcze musi zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski. Natomiast jeżeli by się to udało zrobić, no to mamy dodatkowe 3 lata na to, żeby w jakiś sposób zagospodarować sobie te nasze elektrownie węglowe, może zbudować nowe moce, może usprawnić strukturę zarządczą, jeżeli chodzi o energetykę węglową. Takim rozwiązaniem tego problemu miała być Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, ale projekt NABE, czyli właśnie tej agencji, przepadł w pracach parlamentarnych. Senat nie zgodził się na udzielenie gwarancji finansowych dla tego podmiotu, który miał znacjonalizować koszty produkcji energii elektrycznej z węgla, więc agencja na razie nie powstaje, bo Sejm nie zdążył się zebrać ponownie, to by było już po ostatnim posiedzeniu Sejmu, żeby odrzucić tę uchwałę Senatu. I zobaczymy, co będzie się dalej działo z tym projektem. On jest na razie pod znakiem zapytania. Niemniej, biorąc pod uwagę konieczność pewnego ogarnięcia tej infrastruktury węglowej, którą mamy w systemie, myślę, że podobne przedsięwzięcia będą wdrażane, będą w jakiś sposób planowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało powiedzmy już szczegółowo, bo niestety ten problem nie został w jakiś sposób wyczerpująco zaadresowane w trakcie kampanii wyborczej przez opozycję i prawdopodobnie obecną koalicję. Dlatego tutaj czekamy z dużą uwagą na to, jak w najbliższych latach ma wyglądać nasza polityka elektroenergetyczna, bo wiemy, że te najbliższe lata będą bardzo trudne dla elektroenergetyki i one będą wymagały pewnych działań, w dużej mierze myślę interwencyjnych, na pewno będą wymagały stabilnej i konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej.
To jeszcze pytanie szerzej o ekonomię. Szereg partii, które teraz tworzą rząd, chyba zwłaszcza Platforma Obywatelska, bardzo dużo obiecywała nie tylko w energetyce, ale w szeroko pojętej gospodarce, a także w sprawach związanych z polityką społeczną. Teraz jest pytanie, czy to dowiozą, jak pan redaktor patrzy na te kilka dni, kiedy się okazuje, że jednak budżet jest pusty i nie ma środków na realizację 100 konkretów Donalda Tuska.
No, ja nie znam się na w politykach społecznych czy na innych zakresach gospodarczych, ale patrząc na energetykę, to mam jedną taką podstawową obawę. To znaczy boję się tego, że środki, które miały być przeznaczone na przykład na takie projekty jak elektrownia jądrowa, zostaną przerzucone na projekty krótkotrwałe, jeżeli chodzi o zwrot polityczny, na doraźne wrzucenie pieniędzy na rynek w tym czy innym segmencie. I to może być niebezpieczne pod kątem realizacji bardziej długofalowych, bardziej perspektywicznych, a szalenie ważnych przedsięwzięć. To mnie trochę taką obawę zapalił pan Ryszard Petru, który będzie posłem tej kadencji, we wczorajszej swojej wypowiedzi, mówiąc, że trzeba szukać oszczędności na przykład na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. To by się jakoś tam pożeniło z tymi dużymi projektami w energetyce, o których rozmawiamy, na przykład z projektem jądrowym. Nie chciałbym, żeby w polityce dominowała krótka perspektywa, perspektywa krótkiego zwrotu politycznego, bo uważam, że potrzebujemy projektów o znacznie dłuższej przydatności do spożycia, jeżeli chodzi o gospodarkę i o takim znaczeniu ponadpartyjnym, politycznym. Więc to jest moja obawa, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, że po prostu środki, które były przypisane do ich realizacji, zostaną przekierowane na korzyści polityczne o znacznie szybszym zwrocie, bo wiele wskazuje na to, że najbliższe lata upłyną pod znakiem ciągłej walki o wyborcę. No wiadomo, że wszelkie finanse, wszelkie środki finansowe są w tej walce szalenie potrzebne.
I o tym mówił Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia.